Wyobraźcie sobie taką sytuację. Bogobojny Izraelita, bogobojny Żyd, gdzieś z północy państwa, jedzie z całą swoją rodziną na święto szałasu, na jedno z wielkich świąt w Jerozolimie. I ma z sobą dziesięcinę. Dziesięcinę to jest część plonów, którą należało oddawać Bogu. I powinno się składać w naturze, ale jeżeli to taki człowiek mieszkał daleko od Jerozolimy, to miał prawo ją spieniężyć i jechać z pieniędzmi. I on tak zrobił, ma przy sobie sakiewkę z dziesięciną i drugą sakiewkę na koszty podróży. Kiedy dojeżdżają do Jerozolimy, ta druga sakiewka jest już niebezpiecznie pusta. Nie wiem, zachorował osiołek albo coś w tym rodzaju się zdarzyło po drodze. I kiedy wchodzą całą rodziną do Jerozolimy, od razu uderzają w nich wszelkie atrakcje wielkiego miasta. Bo mieszkają w jakiejś niewielkiej wiosce, a tutaj przychodzą i wszędzie wokół są najróżniejsze stragany z niesamowitymi rzeczami. Dzieci od razu biegną do jakiegoś pierwszego straganu, gdzie są wystawione jakieś super słodkie, suszone daktyle, figi i nie wiadomo jeszcze jakie łakocie z dalekich krajów. I zanim się ten człowiek zorientuje, one już coś niosą z powrotem. No i trzeba za to zapłacić. Patrzy na ten swój mieszek, na koszty podróży i widzi, że tam nawet nie masz pieniędzy na to, żeby bezpiecznie wrócić. I co robi? Sięga po drugi i wyciąga pieniądze, które są przeznaczone na dziesięcinę. I kiedy zapłacił już za to, co dzieci wzięły, odwraca się, a tu żona idzie już z całą naręczą jakiegoś wspaniałego mięsa. I też trzeba za to zapłacić, więc bierze znowu z tego woreczka na dziesięcinę. I kiedy płaci, ten sprzedawca podsuwa mu do spróbowania bukłak niesamowitego wina. Nigdy w życiu czegoś takiego nie pił. Wziął dwa i zapłacił z dziesięcinę. Odeszli na bok, rozłożyli swój szałas, bo mieli przez kilka dni mieszkać w szałasie. I kiedy zasiadają do tego, żeby skosztować tych wszystkich rzeczy, które kupili, widzi znajomego, jakąś znajomą twarz. Okazuje się, że to jest lewita z pobliskiego miasta, gdzieś też tam na północy Izraela, który przyjechał akurat służyć świątyni przez ten okres. I zaprasza go, żeby przyłączył się do nich do jedzenia. Lewita ma z sobą jeszcze dwóch krewnych, więc przychodzi trzech mężczyzn, więc nasz Izraelita szturcha swojego syna, daje mu pieniądze z dziesięciny i każe pójść kupić coś jeszcze. I tak biesiadują do wieczora i przez wieczór. Chłopak jeszcze trzy razy biegnie na stragany i z powrotem. I kiedy następnego dnia już jest po wszystkim, nasz Izraelita budzi się, idzie do świątyni, po drodze kupuje koziołka na ofiarę i kiedy patrzy nawet na sakiewkę z dziesięciny, tam nawet nie ma tyle pieniędzy, żeby za tego koziołka zapłacić. Więc chcąc, nie chcąc, bierze z tych pieniędzy na drogę, składa tego koziołka w ofierze, oddaje go kapłanowi, bo to kapłan zabijał, a później idzie gdzieś do skarbnicy świątynnej i bierze ten woreczek na dziesięcinę, odwraca do góry i wysypuje kilka drobnych monet. Obok tej skarbnicy stoi kapłan, który mówi: witaj, co cię tu sprowadza? Mówi: tak jak miałem, przyjechałem tutaj, żeby oddać Bogu 10% z tego, co on mi dał w postaci tych plonów. A kapłan patrzy, pamiętając te kilka groszy, które tam wpadły, i mówi: no właśnie, co powiedziałby kapłan? Jak myślicie? Może bardziej, co powiedziałby Bóg na coś takiego? Nie wiem, czy pamiętacie ten werset. Myślę, że niektórzy z was czytali go już i nawet Andrzej wspomniał o nim krótko. W Księdze Malachiasza, w jednej z ostatnich ksiąg Starego Testamentu, są takie słowa, które Bóg wypowiada. Czy człowiek może oszukiwać Boga, bo wy mnie oszukujecie? Lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. To słowo oszukiwać znaczy tyle, co zajść od tyłu, więc tak naprawdę możemy spokojnie przetłumaczyć obrabować, okraść. Niektóre tłumaczenia nawet sięgają po takie słowo. Wiecie, nie wiem, jak można okraść Boga, nie? To jest pierwsze pytanie, które zresztą pada w tym tekście, ale jeżeli Bóg sam mówi, że ktoś go w jakiś sposób okrada, to jest poważna sprawa. I myślę, że wielu z was, jeżeli jesteście w kościołach, których naucza się o dziesięcinie, słyszeliście pewnie niejedno kazanie na ten temat. I powiem wam, że te kazania bardzo często przedstawiają sytuację właściwie rozstrzygniętą. Jest przestępstwo i bardzo jasne jest, kto jest oskarżonym. Bardzo jasne jest, kto jest pokrzywdzonym, bo skoro lud, niewierny lud, nie przynosił dziesięcin i danin do świątyni, to wtedy kapłani, którzy tak naprawdę mieli się z tych dziesięcin, z tych danin utrzymywać, nie mają co jeść i nie mogą pełnić służby Bożej. I sposób, w jaki często prezentujemy to w kościołach, właściwie nie zostawia już żadnej wątpliwości. Wiadomo, kto jest winnym. I tylko teraz musimy mówić o tym głośno po to, żeby to było ostrzeżeniem dla nas wszystkich, abyśmy my nigdy tą drogą nie podążyli, aby Bóg nigdy nie musiał powiedzieć takich słów wobec nas. Pamiętacie zasadę, którą też wspomnieliśmy w zeszłym tygodniu? Że jeżeli podzielić Biblię na wystarczająco krótkie kawałki, to można dowieść praktycznie wszystkiego? Powiem wam, osobiście uważam, że tutaj mamy z taką sytuacją do czynienia. Tylko, że teraz nie wystarczy spojrzeć na dwa wersety wcześniej, na dwa wersety później. Trzeba podjąć troszeczkę większy wysiłek. Ale naprawdę nic takiego szczególnie trudnego. Wystarczy, że zastosujemy takie podstawowe zasady interpretacji Pisma Świętego, że spojrzymy na kontekst całej księgi, że połączymy z tym wersetem to, co wiemy z innych miejsc Pisma Świętego, a poza tym też, że porównamy to z innymi informacjami, które mamy w Piśmie Świętym o tym konkretnym czasie, o tych konkretnych wydarzeniach, żeby zobaczyć, że być może ta sprawa wcale nie jest taka jednoznaczna, jak się czasami nam wydaje. Więc może się tego nie spodziewaliście, ale chciałbym wam dzisiaj zaproponować otwarcie, ponowne otwarcie tego śledztwa. Żebyśmy spróbowali rozstrzygnąć, kto okrada Boga. Wiecie, Księga Malachiasza jest dosyć krótką księgą. Gdybyśmy ją przeczytali, zajęłoby nam to może, nie wiem, 10-15 minut uważnej lektury. I jedną z rzeczy, którą by zauważylibyście na początku, że kto jak kto, ale kapłani na pewno nie są niewinnymi pokrzywdzonymi. Bo tak naprawdę co najmniej 2/3 tej księgi skierowane jest przeciwko kapłanom. I to na początku tej księgi Bóg oskarża kapłanów o to, że oni oszukują Go w ofiarach, które składają, bo zamiast składać zwierzęta czyste, bez skazy, ofiarowują zwierzęta, które są chore, które nie powinny być składane w ofiarach. Co więcej, chwilę dalej mówi, mówiąc wprost do kapłanów, że za to, jak oni żyją, za to, jak oni postępują, i tam jest kilka różnych zarzutów, tak naprawdę należy się im klątwa. Więc kiedy później czytamy o tym, że ktoś oszukuje Boga i że na nim spoczywa klątwa, to wiecie, zastanawiam się, czy rzeczywiście możemy wyłączyć kapłanów spod podejrzeń. W pewnym miejscu prorok zaczyna zwracać się do całego narodu. Bóg przez proroka zwraca się do całego narodu, więc nie możemy powiedzieć, że to kapłani są winni. Ale na pewno sam kontekst tej księgi mówi nam, że nie możemy tak jednoznacznie wyciągać wniosków i pójść po najmniejszej linii oporu, mówiąc, że to lud zawiódł. Spróbujmy to teraz połączyć z innymi informacjami, które wiemy na temat dziesięciny i całego systemu finansowego, jaki był w starożytnym Izraelu. Wiecie, kiedy słyszycie słowo dziesięciny i ofiary, często w dzisiejszych czasach mówimy o tym, jakby dziesięcina to jest coś, co należy się Bogu, a to, co jest ponad dziesięcinę, co dajesz dobrej woli, to jest dopiero ofiara. Więc kiedy mówimy o jakiejś ofiarności, tak naprawdę to jest dopiero to, co jest ponad 10%. Ale w Starym Testamencie te słowa znaczyły zupełnie coś innego. I dziesięcina, i ofiara była w pewnym sensie obowiązkowa. Różnica między nimi polegała na tym, do kogo te rzeczy trafiały. Dziesięcina była przeznaczona dla lewitów. Daniny, ofiary, były przeznaczone dla kapłanów. Kiedy czytamy uważnie Stary Testament, zobaczymy, że kapłani wcale nie utrzymywali się z dziesięcin. Udziałem kapłanów były wszystkie zwierzęta, które były składane w ofierze, wszystkie dobrowolne ofiary, które były składane na świątynię, podatek świątynny, bo taki też płacono. I tak naprawdę z tego kapłani czerpali środki do swojego życia. A dziesięciny były przeznaczone dla lewitów. Lewici to było jedno z plemion Izraela, którego zadaniem była obsługa całego kultu świątynnego. I była jeszcze taka zabawna rzecz, że lewici po otrzymaniu tej dziesięciny byli zobowiązani 1/10 z tego, co sami otrzymali, oddać kapłanom. Więc jeżeli byśmy już chcieli być do końca uczciwi, to kapłani otrzymywali 1/10 dziesięciny, albo powiedzieć, nie wiem, secinę z tego, co ludzie zbierali, i tylko tyle im było należne według prawa Bożego. Z tymi plemionami Izraela była taka sprawa, że jak pamiętacie, Jakub miał 12 synów, prawda? I później to właśnie ci synowie, ich imiona stały się nazwami, imionami całych plemion Izraela. Kiedy Izraelici, kiedy Żydzi rozrośli się, wielki naród w Egipcie, czytamy, że na początku było ich tam około 80 osób, a kiedy wychodzili, może nawet do 2 milionów, tak naprawdę to były potężne grupy ludności, które właśnie różniły się tym, od kogo pochodziły. Jakub miał 12 synów. I teraz czytamy w Piśmie Świętym, że Bóg jedno z tych plemion, potomków jednego z tych synów, przeznaczył sobie jako szczególną własność. To właśnie było plemię Lewiego. I to plemię zostało dosłownie wyłączone z narodu, tak jakby już częścią tego narodu nie do końca było w wielu takich formalnych kwestiach. Powstał teraz problem, bo jeżeli Lewi jest, należy tylko do Boga, to w takim razie mamy 11 plemion izraelskich, a nie 12. Więc z tą sprawą poradzono sobie w ten sposób, że plemię Józefa zostało rozbite na dwóch jego synów. Na plemię Efraima i Manasesa. Więc tak naprawdę, jak czytacie Biblię, jest 13 plemion izraelskich, ale mówimy o 12 dlatego, że plemię Lewiego nie było liczone. A w czym nie było liczone? Nie było liczone w podziale ziemi obiecanej. Kiedy Bóg dał im ziemię, to był Boży dar dla całego narodu. I każde z plemion, w zależności od tego, jak wielkie było, proporcjonalnie do swojej wielkości, otrzymało część tej ziemi. Wszystkie z wyjątkiem plemienia Lewiego. Bo plemię Lewiego nie miało mieć dziedzictwa w ziemi obiecanej, a miało być całkowicie poświęcone Bogu. I Lewici to też nie była taka jednorodna grupa. No tak naprawdę plemię Lewiego to byli Lewici i kapłani. Kapłani to też byli Lewici, ale z jednego rodu, z jednej gałęzi tego plemienia. To była z rodziny Araona, który, jak pamiętacie, był bratem Mojżesza. Oni byli jeszcze szczególnymi pośród Lewitów. Oni byli odpowiedzialni za składanie ofiar, a wszyscy inni Lewici byli odpowiedzialni za to, żeby obsługiwać świątynię. I teraz w zamian za to, że oni jako jedyne plemię nie dostali swojej części ziemi obiecanej, Bóg mówi, tę dziesięcinę, którą powinniście składać mi, będziecie oddawać Lewitom. I tak naprawdę to było mocno związane z ziemią. Dziesięcina była składana z dwóch rzeczy. Z tego, co wydała ziemia i z tego, co narodziło się ze zwierząt. Z tych dwóch rzeczy i tylko tych dwóch rzeczy. To, co zrodziła ziemia i to, co zrodziły zwierzęta. Dlatego, że wszystkie inne rzeczy człowiek może sam wytworzyć. Natomiast nawet dzisiaj, w XXI wieku, nie jesteśmy w stanie jako ludzie stworzyć życia. Więc wszystko, co dawała ziemia, która była Bożym darem i wszystko, co dawały istoty żywe, było traktowane jako Boże dzieło. I Bóg mówi, to jest moje, ja wam to daję, ale jedną dziesiątą tego będziecie oddawać. I nie mi, ale Lewitom. Wiecie, co to znaczy? Że nie płacono dziesięciny z niczego innego. To może być zaskakujące dla niektórych z was. Ale dziesięciny nie płacono na przykład z pracy własnych rąk. Dziesięciny nie płacono z dochodów, które ktoś odnosił. Jeżeli ktoś był rzemieślnikiem i wyrabiał na przykład, nie wiem, kowalem, wyprawiał jakieś wyroby z żelaza i za to otrzymał pieniądze, nie miał z tego płacić dziesięciny. Dlaczego? Bo to był wyrób jego rąk, a nie coś, co Bóg im dał. Więc tak naprawdę w Izraelu nie wszyscy płacili dziesięcinę. Dziesięcina nie była podatkiem dochodowym, nie była nawet podatkiem osobowym, takim pogłównym, ale pewnego rodzaju podatkiem agralnym. To, co Bóg dał, to, co ziemia zrodziła, to, co zrodziły zwierzęta, jedna dziesiąta z tego należała się Bogu. Wiecie, to jest szczegół, ale to tak naprawdę stawia już ciekawe pytanie, no bo skoro nie wszyscy płacili dziesięcinę, to kto jest winny okradania Boga? Ci, którzy nie musieli płacić, na pewno nie można im tego zarzucić. Jeżeli więc byłbyś tam sługą, jeżeli byłbyś pracownikiem najemnym, jeżeli byś pracował u kogoś, a nie posiadał własnego kawałka ziemi, własnego stada zwierząt, nie płaciłbyś dziesięciny. Co więcej, w przypadku zwierząt była taka zabawna sprawa, że płaciłeś dopiero wtedy, kiedy w danym roku urodziło ci się co najmniej 10 zwierząt. Jeżeli urodziło ci się 9, nie było z czego płacić dziesięciny, bo zwierząt się nie dzieliło, dawało się całe. Więc dopiero każde dziesiąte zwierzę było przeznaczone dla Boga i należało oddać je Lewitom. Kiedy Izraelici wchodzili już do ziemi obiecanej, bo dziesięcina została przedstawiona na początku nadania przymierza, a później w Księdze Powtórzonego Prawa były przepisy szczegółowe, zaczyna się robić jeszcze ciekawiej. Bo w Księdze Powtórzonego Prawa w 14 rozdziale znajdujemy takie słowa. Będziesz dawał dziesięcinę z każdego plonu i na miejscu, które Pan wybierze. Będziesz jadł przed Panem dziesięcinę z Twojego zboża, wina i oliwy oraz pierworodnych Twojego bydła i trzody, abyś się uczył bojaźni Pana, Boga Twego, po wszystkie dni. Jeśli jednak droga będzie za daleka i nie będziesz mógł jej tam zanieść, to możesz ją spieniężyć. Pójdziesz na miejsce, które sobie Pan wybierze i wydasz te pieniądze na wszystko, czego zapragnie Twoja dusza. Z bydła, owiec, wina, napoju upajającego i wszystkiego, czego zapragnie Twoja dusza. I będziesz tam jadł przed Panem i będziesz się weselił, Ty i Twój dom oraz Lewita, który jest w Twoich bramach. Nie opuścisz go, gdyż on nie ma działu i dziedzictwa z Tobą. To teraz przynajmniej wiecie, co powinien powiedzieć kapłan, widząc naszego Izraelitę z początku kazania. Powinien powiedzieć mu, Niech Bóg ci błogosławi, wierny człowieku, że robisz dokładnie to, co jest nakazane w prawie Bożym. Zaskakujące, prawda? Ale istotą tego dziesięciny jest tak naprawdę cieszyć się z darów, które Bóg nam daje. Co więcej, chwilę później czytamy o jeszcze jednej rzeczy. Pod koniec 3 lat, czyli co 3 lata, oddzielisz całą dziesięcinę z twoich plonów tego roku i złożysz ją w swoich bramach. Nie będziesz jej zanosił do miasta, które Bóg wybierze, czyli do Jerozolimy. Wtedy przyjdzie Lewita, ponieważ on nie ma działu i dziedzictwa z tobą, oraz obcy przybysz, obcokrajowca, sierota i wdowa, którzy są w twoich bramach i będą jedli i nasycą cię, aby ci błogosławił Pan Bóg twój w każdym dziele twojej ręki, które będziesz wykonywał. Czyli 1 rok idziesz do Jerozolimy, samiesz. 2 rok idziesz do Jerozolimy, samiesz. 3 roku nie wolno ci z tego jeść. To masz wszystko odłożyć w swoim mieście. Przyjdzie lewita, przyjdzie obcokrajowiec, przyjdzie wdowa i przyjdzie sierota. I to oni mają z tego jeść. Wiecie, robi się zamęt, bo tak naprawdę jak na to spojrzymy, to mówimy już chyba o 3 dziesięcinach, prawda? Czy o 1. I powiem wam, że to nie jest do końca rozstrzygnięte. Rabini dosyć szybko stanęli po stronie, że tak naprawdę obowiązują Żydów, Izraelitów 3 dziesięciny. Dziesięcina, którą należało płacić Lewitom w całości. Dziesięcina, którą należało przynosić na święta do Jerozolimy i spożywać ją przed Bogiem, żeby się cieszyć tym, co Bóg dał. I co 3 rok jeszcze 1 dziesięcinę, którą należało oddać ubogim. Czyli dziesięcina lewicka, świąteczna i dla ubogich. Co więcej, 7 roku nie było dziesięciny, bo jak pamiętacie, dziesięcina była z plonów, a Izraelici co 7 lat mieli zostawić ziemię odłogiem, więc tak naprawdę nie było z czego dawać dziesięciny. Więc mamy taką sytuację, że nie było mowy o 10, tylko średnio w takim cyklu 7-letnim 20% to się rozwijało. Albo, bo to też jest możliwe, może chodziło o to, że to była 1 dziesięcina, którą w zależności od roku należało używać inaczej. Może była 1 dziesięcina, którą miałeś przez 2 lata jeść sam, zapraszając do tego Lewitę. I powiem tak naprawdę, Lewita i tak na tym korzystał, bo jak myślicie, kto handlował przy świątyni? W Nowym Testamencie wiemy, że to kapłani zarządzali całym handlem, który był w Jerozolimie, więc prawdopodobnie wcześniej też tak było. A co 3 rok wszystko, co zebrałeś z pola, miałeś zostawić ludziom ubogim i Lewitom, którzy żyli wokół ciebie. I tutaj nie powiem wam dokładnie, jak było. Ja osobiście skłaniam się ku tej pojedynczej. A wiecie dlaczego? Dlatego, że ziemia w Izraelu była dzielona proporcjonalnie. I kiedy popatrzymy na spisy plemion, tak naprawdę plemię Lewiego było najmniejszym ze wszystkich plemion Izraela. Stanowiło nie 1/8, jak moglibyśmy się spodziewać, ale zaledwie 2 lub do 3% całej populacji. Więc gdyby będąc 1/50, 2 do 3% wszystkich ludzi dostawali te 2, a czasami nawet 3 dziesięciny, w pewnym sensie tylko dla nich, to mieliby danego roku 5 albo 6 razy więcej niż wszyscy inni, co nie byłoby do końca równym podziałem. Natomiast jakby była 1 dziesięcina, która co 3 rok jest oddawana im w całości, a przez te 2 lata płacona tylko w sensie, co się od nich kupi, to wtedy rozkłada się to o wiele bardziej równomiernie. Ale jak dokładnie było, Biblia nie mówi nam jednoznacznie. Lewici wcale nie mieli tak źle. To nie było tak, że oni musieli mieszkać w świątyni i nic innego nie robić. Lewici, mimo iż nie mieli prawa posiadać ziemi dziedzicznej, dostali od swoich braci 48 miast po całym Izraelu, w którym mieszkali. Więc to nie było tak, że oni wszyscy mieszkali wokół świątyni. Co więcej, ponieważ było ich dosyć dużo, nie byłoby nawet dla nich pracy przy świątyni, więc prawdopodobnie od razu było tak, że oni się zmieniali. Ponieważ mieszkali daleko, co pewien czas szli do Jerozolimy, przez jakiś czas tam pełnili służbę i wracali do swoich domów. Biblia mówi nawet, że mają prawo do pastwisk wokół swoich miast, na których przecież muszą wypasać te stada, które dostali w dziesięcinie od swoich braci. Później, kiedy Dawid porządkował królestwo, podzielił wszystkich kapłanów i lewitów na 24 grupy, które po kolei pełniły służbę świątyni. Więc wiecie, co to znaczy? Że taki lewita w świątyni pracował 2 tygodnie w roku. Troszkę więcej niż 2 tygodnie. A co robił z pozostałym czasem? Prawdopodobnie pracował w jakiś inny sposób. Wiemy, że kiedy Dawid budował swój rząd, oparł go tak naprawdę na lewitach. Część lewitów została przeznaczona tylko do pracy w świątyni, ale część stała się jego urzędnikami, sędziami, a niektórzy nawet zostali wcieleni do wojska. Czytamy też później, że król, kiedy Izraelici zażądali, że chcą mieć króla, a nie tylko, żeby Bóg był nad nimi władcą, też miał prawo pobierać dziesięcinę. I nie wiemy, czy to była ta sama dziesięcina, która zamiast do Lewitów trafiała do króla, czy to była jeszcze trzecia dodatkowo. Robi się niezły zamęt, ale ten zamęt mówi nam, że tak naprawdę musimy zadać sobie poważne pytanie, to kto miał tą dziesięcinę oddawać i kto Boga okradał? W księdze Malachiasza. Wiecie, księga Malachiasza tak naprawdę pochodzi z samego końca Starego Testamentu. I wiele rzeczy się wydarzyło. I powiem wam, to trochę dziwne, że dopiero wtedy Bóg wysuwa to oskarżenie, że ktoś go okrada. Bo tak naprawdę były okresy kilkudziesięciu, czasami nawet kilkuset lat, kiedy Izraelici prawdopodobnie nie płacili dziesięciny. Po śmierci Salomona królestwo Izraela rozpadło się na dwie części. Na północne, nazywane Izraelem, i na południowe Judę. I ci, którzy byli na północy, zostali odcięci od Jerozolimy. Zresztą królowie nawet nie chcieli, żeby tam chodzili i ustanowili inne bałwochwalcze centra kultu. W związku z tym Izraelici i tamci w ogóle nie płacili dziesięciny lewitom i kapłanom. Wszyscy królowie Izraela byli właściwie źli. Różnili się tylko tym, jak bardzo byli źli. Królowie Judy byli niektórzy dobrzy, niektórzy źli. Kiedy byli królowie dobrzy, to sytuacja była trochę lepsza. Kiedy byli źli, czytamy nawet, że niektórzy z nich zamykali, zabijali wrota świątyni i ustanawiali różne pogańskie bóstwa w Judzie, w Jerozolimie. I raczej na pewno w takich okresach upadku tego narodu nie było dziesięciny. Ale dopiero na samym końcu tej historii pojawia się oskarżenie Boga, że okradacie mnie z dziesięcin. Więc pytanie jest, dlaczego dopiero wtedy? Wiecie, pod koniec historii było niesamowite przebudzenie. Przebudzenie za czasów króla Hiskiasza. I powiem wam, jak macie czas i chcecie przeczytać fajną historię biblijną, to polecam wam. Koniec drugiej księgi Kronik. 29 do 31 rozdziału. Bo to pokazuje, w jaki sposób, jak wiele rzeczy zostało zapomniane z tego, co mają być. Król Hiskiasz, jego ojciec był fatalnym królem. Ale on postanowił wrócić do Boga i zaczyna się od tego, że otwierają świątynię, która przez kilkanaście lat była zamknięta i przez kilka tygodni ją sprzątają. Później znowu ją poświęcają i zaczynają powracać do tego, co Bóg obiecał i co Bóg nakazał. I po raz pierwszy od wielu lat postanawiają spożyć święto Paschy. Jedno z najważniejszych świąt w historii Izraela. Problem jest taki, że uświadomili sobie, że nie zdążą się przygotować. Więc przesunęli je sobie o miesiąc. Kiedy minął ten miesiąc, okazało się, że i tak nie zdążyli. Nie było wystarczająco kapłanów, którzy by się oczyścili ceremonialnie. W związku z tym niektórzy lewici wzięli się za składanie ofiar, a nie powinni byli tego robić. Ludzie nie przygotowali się na te spożywanie tych świąt. W związku z tym w ogóle stanowiła się taka groźna sytuacja. I Hiskiasz łapie się za głowę i dosłownie modli się do Boga: Boże, przebacz nam, bo my nie robimy tego tak, jak należy robić, ale widzisz, że mamy szczere serce. I Bóg im przebacza. I zaczyna się Pascha, miesiąc później niż powinna. I świętują przez 7 dni. I wiecie co? Tak im się spodobało, że powiedzieli sobie, to jeszcze 7. I mają drugą Paschę zaraz później, kolejne 7 dni. Jak się to czyta, to wszystko jest tak spontanicznie, tak niezorganizowane, że chce się powiedzieć, kochani bracia Słowianie. Chociaż wtedy ani Słowian nie było, ani oni to nie Słowianie, tylko Semici. I tak samo w kwestii dziesięciny robi się bardzo spontanicznie. Bo kiedy już się skończyła ta Pascha, oni przypominają sobie, że tak, my mamy z wdzięczności Bogu przynieść 10th część naszych plonów do lewitów i do kapłanów i zaczynają przynosić. Hiskiasz nakazał ludowi, żeby oddawali zgodnie z przepisami zakonu pańskiego i synowie izraelscy składają pierwociny wszelkich płodów rolnych i obfite dziesięciny ze wszystkiego, dziesięcinę z bydła i owiec i z darów poświęconych Panu. I czytamy, zaczęli składać w 3. miesiącu, a skończyli w 7. Przez 4 miesiące przynosili swoje dziesięciny. I później Hiskiasz przychodzi do świątyni, żeby zobaczyć to i wiecie co widzi? Widzi stosy żywności, które leżą na ziemi. I w pierwszym momencie oddaje chwałę Bogu. Oddaje chwałę Bogu za taki ofiarny lud, a później odwraca się do kapłana i mówi, no ale co z tymi stosami? To ma tak leżeć na ziemi? A kapłan nie wie, co odpowiedzieć. A kapłan do niego mówi, no odkąd ludzie zaczęli przynosić? Jemy ile możemy, ale i tak nam zostaje. I zastanawiałem się, jak to było wcześniej, no bo skoro świątynia stoi już od kilkuset lat, a nigdy wcześniej ziemia, no te plony nie leżały na ziemi, to znaczy, że coś się zmieniło. No i wpadają na pomysł, żeby zbudować dodatkowe spichlerze, magazyny na tą żywność. To są te magazyny, o których czytamy później w księdze Malachiasza. Bo tak naprawdę dziesięcina nie miała być przenoszona do świątyni. Dziesięcina miała być przynoszona do lewitów, do miast lewickich, a oni dopiero 1/10 z tego, idąc na swoją służbę świątyni, mieli przynosić kapłanom. Więc kiedy wszyscy Izraelici znieśli to wszystko do świątyni, spontanicznie, jak bracia Słowianie, to tak naprawdę, chociaż zrobili to ze szczerego serca, ale nie zrobili tak, jak miało być. No i rozwiązali to w ten sposób, że zbudowali dodatkowe te spichlerze i to, co było ważne, że to jedzenie, ta żywność miała służyć właśnie zabezpieczeniu bytu lewitów, którzy przychodzili tam, aby służyć. Ustanowili prawo, ustanowili nadzorców, którzy będą uczciwie dzielić tym, którzy służyli świątyni, to wszystko, co zostało złożone. Kolejny król po Hiskiaszu nie był dobrym królem. I potem był jeszcze jeden, wnuk Hiskiasza, Jozjasz, który znowu miał reformę, ale to już był ostatni dobry król w Judzie. Kilkadziesiąt lat później przyszli Babilończycy, podbili naród i zniszczyli świątynię. I wszystko, co było wcześniej, właściwie przestało istnieć. Mija kilkadziesiąt lat i teraz garstka Izraelitów powraca z niewoli babilońskiej. I to jest dopiero kontekst Księgi Malachiasza. Powraca ich znacznie, znacznie mniej niż weszło do ziemi obiecanej w pierwszym rzędzie. I tak naprawdę w porównaniu z tym, co było kiedyś, oni mają, przedstawiają sobą upłakany widok. I nawet jest taki werset w pewnym miejscu, że jak zobaczyli świątynię, którą odbudowali, bo zaczęli od budowy świątyni i przypomnieli sobie, jak kiedyś wyglądała świątynia, to zapłakali, bo to w żaden sposób nie przypominało chwały tamtej pierwszej. I to jest kontekst tych wydarzeń. Odbudowali świątynię tak, jak ją pamiętali, ale była mniejsza, nie była taka cudowna. Te spichlerze też były, ale były znacznie mniejsze. Kapłanów było znacznie mniej, lewitów było znacznie mniej. W ogóle ludności było niewiele w Jerozolimie. I wiecie, teraz mamy to szczęście, że w tym okresie, kiedy powstała Księga Malachiasza, powstały jeszcze dwie inne księgi. Księga Ezdrasza i Księga Nechemiasza. Więc możemy sięgnąć do tych ksiąg i zobaczyć konkretnie, co się wtedy działo. Co mogło takiego się zdarzyć, żeby wywołało taką silną reakcję Bożą. W księdze Ezdrasza informacje są dosyć ogólne, ale w księdze Nechemiasza robi się bardzo ciekawie. Bo czytamy, Nechemiasz mówi nam, że tak naprawdę Izraelici byli bardzo oddani Bogu. Że kiedy poświęcili mury Jerozolimy, pierwszą rzeczą, którą oni zrobili, to postanowili we wszystkim powrócić do prawa mojżeszowego, tak jak im Bóg nakazał przed wiekami. Nakładamy na siebie zobowiązanie, to jest zobowiązanie, które kontrakt podpisuje cały lud, że będziemy rocznie dawać 1/3 sykla na służbę Bożą w domu Bożym i sprowadzać do świątyni Pana rok w rok wszystkie pierwociny dla kapłanów pełniących służbę w domu Boga naszego, do składnic domu Boga naszego, a dziesięcinę z plonów naszych do lewitów, którzy ściągają dziesięcinę ze wszystkich miejscowości, gdzie uprawiamy pola. Czyli dokładnie tak, jak miało być. To, co dla kapłanów idzie od razu do świątyni, a to co dla lewitów, oni zbierają bezpośrednio z pól i dopiero później dziesięcinę z tej dziesięciny sprowadzą lewici do domu Boga naszego, do składnic skarbca domu Bożego. Bardzo ładnie. Ale to też widzimy, że to dopiero lewici mieli przynosić dziesięcinę do świątyni. Więc jeżeli mamy kogoś oskarżać, że dziesięciny nie dotarły na miejsce, to ja bym powiedział, przyjrzyjmy się tym lewitom. Nieco dalej czytamy, że lewici jednak starali się robić to jak najlepiej. Również kobiety, dzieci radowały się, a radosne okrzyki z Jerozolimy słychać było daleko, kiedy poświęcili mury Jerozolimy. I w tym dniu ustanowiono mężów do dozorowania składnic z zapasami pochodzącymi z darów, pierwocin, dziesięcin, aby w nich gromadzono z miejskich posiadłości, czyli z wszystkich miejsc, gdzie lewici mieszkali, udziały prawem ustalone dla kapłanów i dla lewitów. I czytajcie, co się dzieje z ludem. Judejczycy bowiem byli radzi kapłanom i lewitom pełniącym służbę, a cały Izrael w czasach Zerubabela i w czasach Nechemiasza dawał codziennie śpiewakom i odźwiernym udziały, a lewitom poświęcone dary. Lewici zaś dawali poświęcone dary synom Araanowym, czyli kapłanom. Nechemiasz mówi nam, że wszystko było jak należy. Co więcej, że ludzie chętnie przynosili dziesięciny, bo byli zadowoleni z tego, co się działo. Nijak się to nie ma do sytuacji, którą znajdujemy w księdze Malachiasza, kiedy Bóg oskarża kogoś o to, że okradają go z dziesięcin i danin. Wiecie, jak ma się świadka, który zaczyna nam mówić o tym, jak coś było, to nagle sytuacja robi się znacznie ciekawsza. Więc Nechemiasz mówi nam, słuchajcie, nie ma o co oskarżać ludu. Ale kiedy otwieramy rozdział 13, pada bomba. Jesteście gotowi? Swojego czasu kapłan Eliszib, ustanowiony nadzorcą nad komnatą domu Boga naszego, bliski krewny Tobiasza, urządził dla niego przestronną komnatę tam, gdzie przedtem przechowywano rzeczy potrzebne do ofiar z pokarmów, kadzidło, przybory, dziesięciny ze zboża, moszczu i oliwy, przypadające lewitom, śpiewakom i odźwiernym oraz dary dla kapłanów. Widzicie, co się stało? kapłan, który był krewnym Tobiasza. Jeżeli czytacie Księgę Nechemiasza, to wiecie, że Tobiasz był poganinem. I był jednym z najzagorzalszych wrogów Nechemiasza, który próbował zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do odbudowy Jerozolimy. Ale był spowinacony z niektórymi kapłanami. I kapłan, który był odpowiedzialny za miejsce, w którym składowano dziesięciny, bierze wszystko, co jest w tych miejscach, wyrzuca i urządza tam Tobiaszowi, swojemu krewnemu, mieszkanie. Dosłownie. Zamienił skarbiec świątyni Bożej na mieszkanie dla swojego krewnego. I Nechemiasz mówi, mnie wtedy nie było w Jerozolimie. I kiedy wróciłem, gdy przybyłem do Jerozolimu i dowiedziałem się o występku, jakie popełnił Eliszab na korzyść Tobiasza, oburzyło mnie to bardzo i kazałem wyrzucić wszystkie sprzęty domowe Tobiasza z komnaty i kazałem oczyścić te komnaty. Nechemiasz wraca i robi porządek. Nie, nie może tak być, że w miejscu, które jest poświęcone Bogu, mieszka sobie jakiś poganin, tylko dlatego, że jest krewny kapłana. Popatrzcie teraz. I sprowadziłem tam z powrotem sprzęty domu Bożego, ofiary z pokarmów i kadzidło. Ale dziesięcinę nie mogli już znaleźć. Dziesięcina została wyniesiona, ale już tam nie wróciła. To nie była prawdopodobnie duża ilość żywności, więc to i tak pewnie przez ten czas, kiedy Tobiasz tam mieszkał, i tak by się zepsuło. Ale to jest pewnym symbolem. Tak naprawdę to jest problem, do którego odnosi się Malachiasz w swoim wersecie, w swoim napiętnowaniu. I popatrzcie, jaki to miał efekt na lud. Dowiedziałem się także, że nie dostarczono lewitom ich udziału, wobec czego lewici i śpiewacy przeznaczeni do pełnienia służby pouciekali każdy do swojej posiadłości. W tych komnatach miało być jedzenie dla lewitów, którzy służyli świątyni. Któregoś dnia przychodzą, a tam już nic dla nich nie ma. Mieszka tam jakiś Tobiasz i mówi, żeby wynosili się, bo tutaj to i tak nic nie znajdą. Więc co robią? Nie mając co jeść, zostawiają świątynię i wracają do swoich domów. I być może bardzo prawdopodobne, że lud widząc to przestał oddawać dziesięcinę, bo przecież i tak nie ma gdzie jej składać. Zgromadziłem wtedy zwierzchników i powiedziałem, dlaczego jest zaniedbywany dom Boży. Potem zebrałem ich razem, postanowiłem na stanowiskach, a wszyscy Judejczycy znieśli do składnic dziesięcinę, zboże, moszcz i oliwę. I to jest niesamowite. Z chwilą, kiedy Nechemiasz przyszedł tam i zrobił porządek, wiecie, co się stało? Izraelici, nawet nieproszeni, przyszli i znowu zaczęli wiernie oddawać to, co mieli oddawać Bogu. To posłuchajcie jeszcze raz tego fragmentu z Księgi Malachiasza. Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie. I pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. W języku hebrajskim ten cały naród jest przylepiony do końca zdania. I niektóre tłumaczenia mówią, i jesteście obłożeni klątwą, cały naród, bo mnie oszukujecie. I możliwe, że może tak miały brzmieć te słowa skierowane do kapłanów. Sprzeniewierzyliście się mi. Zniechęciliście lud i z powodu tego, co wy jako przywódcy religijni tego kraju robicie, nie ma błogosławieństwa nad całym narodem. Przynieście całą dziesięcinę, powróćcie do tego, jak ma być, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawicie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. Nie wiem jak wam, ale mi się teraz wydaje, że tak naprawdę to nie lud był winny temu, co się działo, ale raczej skorumpowani kapłani, którzy uprawiali prywatę w domu Bożym. I swoim zachowaniem skrzywdzili lewitów i swoim zachowaniem zniechęcili lud. I tak naprawdę, jeżeli mam być uczciwy wobec tego, co naucza Pismo Święte, to powinniśmy otworzyć całą tą kwestię i inaczej spojrzeć. Nawet na ten fragment, który często słyszeliśmy, nauczany tak, a nie inaczej w naszych kościołach. Wiecie, dla wielu z was to się wydaje dziwne w ogóle robić sobie śledztwo z Pisma Świętego, prawda? Jakieś mnóstwo różnych dziwnych szczegółów na temat dziesięcin, jakichś dziwnych danin z przeszłości. Ale powiem wam, że tutaj siedzi wiele osób, które słuchały tego z wielkimi emocjami. Z niedowierzaniem, ze zdziwieniem, z zaskoczeniem. W pewnym momencie może nawet z pewnego rodzaju gniewem i złością. Dlaczego? Dlatego, że my w kościołach bardzo często mówimy o dziesięcinie i bardzo często sięgamy po ten fragment z Księgi Malachiasza, ale przedstawiamy go zupełnie inaczej. Nie wchodząc w to, co naprawdę mówi Pismo Święte, zrzucamy od razu winę na niewierny lud Izraela i mówimy, uważajcie, żeby was coś takiego nie spotkało, bo jeżeli tylko zaniedbacie się w składaniu dziesięciny, to na pewno nie będziecie w swoim życiu mieli błogosławieństwa. I kiedy teraz słyszymy, co mówi Pismo Święte i kiedy myślimy o wielu różnych kazaniach, które były i które są głoszone w naszym kraju, w wszystkich innych krajach na temat dziesięciny, to powiem wam, niełatwo jest powstrzymać takie negatywne emocje. Niełatwo jest pomyśleć, ale dlaczego? Dlaczego w takim razie mówi się o tym inaczej? Dlaczego nie przedstawia się tego tak, jak jest? Dlaczego nie mówi się, czym była dziesięcina? Dlaczego nie mówi się o tym, kto tak naprawdę zawinił? Nie wiem. Może czasami z niewiedzy. Bo trzeba się trochę wczytać w Pismo Święte. Trzeba posprawdzać trochę rzeczy, żeby zobaczyć, jak się sprawa z dziesięciną miała. I ponieważ ofiarność Kościoła jest rzeczą bardzo ważną, może czasami po prostu łatwiej jest powtarzać to, co sami słyszeliśmy w kościołach, gdy się wychowywaliśmy. Więc może z prostej niewiedzy po prostu chwytamy się słowa dziesięcina, które samo w sobie jest bardzo piękne i interpretujemy ten werset tak, jak zawsze interpretowali go przed nami. Może ze strachu. Bo wiecie, stanąć przed zborem, stanąć przed ludźmi i powiedzieć, że tak naprawdę nie wy jesteście czegokolwiek winni, a albo jeszcze bardziej za chwilę powiem, tak naprawdę nie musicie niczego oddawać do Kościoła, to się pojawia pytanie, a co będzie, jeżeli ludzie wezmą sobie to do serca i przestaną być ofiarni? Powiem wam, no to jest pytanie, przed którym ja jako pastor muszę stanąć, przed którym ja musiałem odpowiedzieć naszym pastorom, kiedy zastanawialiśmy się, o czym będziemy mówili na tych kazaniach. Ale powiem wam, że gdybyśmy z powodu strachu ukrywali przed wami to, co mówi naprawdę Pismo Święte, nie bylibyśmy wiernymi przywódcami tego Kościoła. A jeżeli my nie będziemy wierni, to sprawy mogą się potoczyć dokładnie tak, jak w księdze Malachiasza. I najgorszą sytuacją jest to, gdyby ktoś robił to wiedząc i nie ze strachu, ale z wyrafinowania. Wiedząc, jak się sprawy mają, a mimo to używał dziesięciny jako czegoś, co nakłada na ludzi, jako ciężar, po to, żeby uprawiać prywatę w domu Bożym. Po to, żeby wzbudzać w ludziach poczucie winy, poczucie obowiązku, po to, żeby jemu było lepiej. To powiem wam, w takim razie to od razu trzeba się spodziewać, że Bóg wyjdzie z takim oskarżeniem. To nie były słowa skierowane do ludu. Lud tak naprawdę był wierny, ale zabrakło wierności wśród przywódców. I dlatego też jest taka kolejność tego całego naszego cyklu. Dlatego zaczęliśmy tydzień temu mówiąc o tym, że najpierw, przede wszystkim musimy być wiernym Kościołem. Jeżeli my będziemy wiernym Kościołem, to nie musimy się niczego bać. Bo nawet jeżeli ktoś z was w momencie zacznie płacić mniej, zacznie ofiarowywać mniej do naszego Kościoła, to powiem tylko chwała Bogu. Warto zapłacić taką cenę po to, żebyś nie czuł się winny. Po to, żebyś nie żył w strachu. Po to, żeby nikt nie powiedział ci, że jeżeli tylko zapłacisz mniej niż 10%, to na pewno spotka cię coś złego. Od nas, od wszystkich wymaga się tego, żebyśmy byli wierni. Wierni w tym, co robimy ze swoimi pieniędzmi, wierni w tym, jak nimi gospodarujemy, ale też wierni w tym, jak nauczamy. Wiecie, to nie są jedyne Wniosek jest taki, tak naprawdę, ze całego Starego i Nowego Testamentu, studiując Pismo Święte, z całą odpowiedzialnością, może w swoim imieniu powiem wam, nie mogę stwierdzić, że Pismo Święte w jakikolwiek sposób nakłada na was, na nas, na lud Nowego Przymierza, jakikolwiek obowiązek oddawania pieniędzy Bogu. Nie ma w niebie żadnego urzędu skarbowego, który sprawdza, ile zarabiacie i ile z tego oddajecie Bogu. Nie ma żadnych aniołów, inspektorów, którzy zostaną wysłani do was, kiedy będziecie mieli za duże zaległości, żeby przywołać was do porządku. Nie ma czegoś takiego i nigdy nie było. Nawet w Izraelu dziesięcina była radosną rzeczą, oddawaną Bogu tak naprawdę z wdzięczności, po to, żeby wszyscy mogli w równym stopniu cieszyć się Bożym błogosławieństwem. I dziesięcina tak naprawdę jest częścią Starego Przymierza, przeznaczoną dla Żydów. Wiecie, że nawet teraz Żydzi nie oddają dziesięciny, bo nie ma lewitów i nie ma świątyni, nie ma komu jej płacić. Ale wciąż chcą oddawać Bogu te 10%, do których przywykli i przeznaczają je na działalność dobroczynną. Więc jeżeli kiedykolwiek w naszym zborze nauczaliśmy was w sposób, że jesteście zobowiązani coś oddawać i coś się wam złego stanie, jeżeli tego nie zrobicie, to wybaczcie. Bo robiliśmy to z niewiedzy, może ze strachu, broń Boże, żebyśmy kiedykolwiek robili to z wyrafinowania. Jest kilka innych wersetów w Piśmie Świętym, które też mówią o dziesięcinie. Bo dziesięcina tak naprawdę jest wspomniana zarówno przed prawem mojżeszowym, jak i po nim. Takim klasycznym przykładem jest historia, jak Abraham składał dziesięcinę Melchizedekowi. I tak naprawdę to jest pierwsza i ostatnia wzmianka w Piśmie Świętym o dziesięcinie. Bo czytamy o tym w Księdze Rodzaju, w 14 rozdziale, i w liście do Hebrajczyków, gdzie autor odwołuje się do tego samego wydarzenia. I powiem wam, że ani w jednym, ani w drugim tak naprawdę to nie dziesięcina jest najważniejsza. W liście do Hebrajczyków autor używa dziesięciny po to, żeby pokazać, że Chrystus jest wyższy niż kapłaństwo Araona. Że nowe przymierze, w którym żyjemy, jest znacznie lepsze, wyższe i wspanialsze od tego, co Żydzi mieli wcześniej. A w Księdze Rodzaju ta historia tak naprawdę dotyczy nie tyle składania dziesięciny, co tego, że Abraham nie dał sobie, nie pozwolił sobie na to, żeby ktokolwiek zarzucił mu, że wzbogacił się czyjś kosztem. Bo ta historia zaczyna się od tego, że po zdobyciu łupów na innych obcych królach spotyka się, wiecie z kim? Najpierw z królem Sodomy. Obok króla Sodomy przychodzi król Salem, dzisiejszego Jerozolimy, i Abraham oddaje mu dziesiątą część łupów, bo to było w zwyczaju w tamtych czasach, żeby oddać panującemu władcy 10%. Ponieważ w liście do Hebrajczyków Melchizedek jest pewnego rodzaju obrazem albo typem, jak to mówimy w teologii Chrystusa, to bardzo łatwo jest przenieść to także do tego fragmentu z Księgi Rodzaju i powiedzieć sobie: o, widzicie, tutaj Abraham, jeszcze zanim nastaje prawo mojżeszowe, oddaje Bogu, oddaje Jezusowi 10%. I wszystko wygląda dobrze, dopóki nie przeczytamy dalej. Bo później mamy jeszcze jednego króla, króla Sodomy. Jeżeli król Salem jest typem, symbolem Jezusa, to jak myślicie, czego typem albo kogo typem będzie król Sodomy? Tej samej Sodomy, która kilkanaście lat później zostanie zmieciona z powierzchni ziemi z powodu grzechu, z którego nie chciała pokutować? Nie? Typologia może nas w tym momencie popchnąć bardzo dziwny wniosek. Oddaj 10% Bogu, a 90 komu? I nie wiem, czy którykolwiek kaznodzieja odważyłby się coś takiego powiedzieć w kościele. Ale nawet gdybyśmy nie wchodzili w typologię, nawet gdybyśmy powiedzieli, tak jak jest w tym fragmencie, że Abraham nie chciał, żeby później ten król Sodomy powiedział mu: wzbogaciłeś się moim kosztem, moim majątkiem. I nawet gdybyśmy ten wniosek wyciągnęli, wiecie, jakie miałoby to zastosowanie w naszych czasach? Że kiedy dostaniesz następną wypłatę, przynieś 10%, oddaj do kościoła, a później idź do swojego szefa i zwróć mu pozostałe 90%. Bo dokładnie taka jest wymowa tego fragmentu. Pewnie popatrzy na ciebie bardzo dziwnie. No ale dlaczego? Co ty robisz? I powiedz mu szczerze, że tak patrzysz na Pismo Święte, tak interpretujesz Pismo Święte. Będzie patrzył się na ciebie długo, głęboko. Później powie: no jeżeli to jest sprawa wiary, to ja nie będę się z tobą kłócił. Czy znasz kogoś jeszcze, kto interpretuje Biblię w ten sposób? To nie chodziło o dziesięcinę. Chodziło o to, że Abraham w żaden sposób nie pozwoli sobie, żeby ktoś inny niż Bóg był jego zaopatrzycielem. Inna wzmianka to jest zobowiązanie Jakuba do tego, że jeżeli Bóg mu będzie błogosławił, to on odda Bogu dziesiątą część z tego, co dostał. I wiecie, co się to różni od tego, jak my czasami przedstawiamy dziesięcinę? Że to nie jest tak, że najpierw musisz oddać Bogu dziesięcinę, a wtedy cię będzie błogosławił. Jakub składa przysięgę przed Bogiem i tak naprawdę nie czytamy nawet, żeby oddał tą dziesięcinę. Nie mówię, że nie oddał, ale wiecie, Jakub był zaraz po tym epizodzie z oszukaniem własnego ojca. To jeszcze było zanim jego imię zostało zmienione na Izrael. I myślę, że robił to przed Bogiem szczerze, ale jako młody chłopak wiele rzeczy mówił na wyrost. I on tak naprawdę zawiera kontrakt z Bogiem. Mówi: Boże, jeżeli mnie będziesz błogosławił, jeżeli przyjdę tu z powrotem, to wtedy uznam cię za swojego Boga i wtedy oddam ci dziesiątą część tego, co mi dasz. Więc nawet Jakub patrzył na dziesięcinę zupełnie inaczej, niż my czasami przedstawiamy w kościołach. Inna moment, kiedy się pojawia dziesięcina w Piśmie Świętym, to tylko wtedy, kiedy Jezus wytyka faryzeuszom to, jak daleko oni idą interpretacji prawa, zapominając o jego istocie. Bo Jezus mówi do faryzeuszy: biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. To ma sens. Dziesięcinę należało płacić ze wszystkich płodów rolnych. I faryzeusze charakteryzowali się tym, że oni tak daleko szli w interpretacji każdej dziedziny życia, żeby była zgodna z prawem, że woleli nadłożyć, w cudzysłowie, drogi, żeby się tylko nie narazić na przekroczenie prawa. Prawdopodobnie chodziło głównie o te podstawowe zboża, podstawowe produkty rolne, ale faryzeusze powiedzieli sobie, no ale przecież kminek, mięte i takie inne rzeczy to też jemy, one też się rodzą z ziemi, w związku z tym, żeby być w porządku przed Bogiem, to też trzeba płacić z tego dziesięcinę. Jezus mówi, no tak, teoretycznie macie rację, ale zapominacie, czemu miała służyć dziesięcina. Temu, żeby się cieszyć przed Bogiem, temu, żeby wesprzeć lewitów, którzy nie mają dziedzictwa między wami, temu, żeby wdowy, sieroty i obcy przybysze, obcokrajowcy mieli wśród was utrzymanie. Nie zarzucam wam tego, że przestrzegacie dziesięciny, bo jesteście Żydami, ale nie zapominajcie, czemu ona miałaby służyć. Jeżeli wybaczycie mi taki trochę dosadny żart, bo myślę, że gdyby Jezus był w naszych czasach i był takim mężczyzną naszego pokolenia, który czasami potrafi powiedzieć coś dosadnie, wiecie, jakby brzmiała ta wypowiedź? Wy, faryzeusze, gdyby któryś was wyżnął w glebę i trawy się nażarł, to nawet z trawy byście oddawali dziesięcinę. To jest mniej więcej taka wymowa. Jesteście tak bardzo zapatrzeni w swoje przestrzeganie prawa, że nawet nie myślicie o tym, jaki to ma wpływ na innych. Powiem wam, dotarłem do połowy swojego kazania. Bo tak naprawdę chciałem mówić jeszcze o tym, na czym polega wierność nas jako chrześcijan, ale nie z wierności zarządzania czasem nie będziemy już tego robić. Powiem wam tylko, że nie chodzi mi wcale o to, żeby was zniechęcić do dawania. Nie zrozumcie źle tego kazania. Nie zostało ono powiedziane po to, żebyście pomyśleli, że nie wolno dawać do Kościoła, albo że to jest naszym celem. Zawsze jako Kościół będziemy polegać i istnieć tylko dzięki ofiarnym ofiarom, dobrowolnym ofiarom każdego z was. I dlatego też, kiedy pastor mówi o tej kolekcji, którą zbieramy, podkreśla, że to jest dobrowolna rzecz i mówi, że od naszych gości, od ludzi, którzy nie utożsamiają się z tym konkretnym Kościołem, niczego nie oczekujemy. Ale tak naprawdę my, jako wierni ludzie, wierni Boże, będziemy oddawać Bogu część swoich zarobków, będziemy oddawać część tego, co mamy, nie dlatego, że musimy, nie dlatego, że ciąży nad nami jakiś wyrok, jakaś kara, że coś nam grozi, ale dlatego, że chcemy. Wiecie, jak powinniście się poczuć po tym kazaniu? Możecie czuć się rozgniewani, możecie czuć się zdezorientowani, możecie czuć się zagubieni, ja to rozumiem, ale chcę, żebyście się poczuli wolni. Bo Chrystus nigdy nie przyszedł po to, żeby nałożyć na nas jakiekolwiek jarzmo, szczególnie w dziedzinie finansów. Apostoł Paweł, pisząc o Starym Przymierzu, o zakonie, mówi, Chrystus wyzwoli nas ze wszystkiego i nie możemy się z powrotem pod to poddawać. Wyzwolił was po to, żebyśmy w tej wolności żyli. Ale później dodaje, tylko nie myślcie, że ta wolność to jest teraz wymówką do wszystkiego, bo do wolności powołani zostaliście, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Wiecie, chrześcijanie są bardzo ofiarni w dawaniu, ale motywacja z tego płynie z zupełnie innej strony, niż my czasami próbujemy stworzyć w kościołach. Nie z poczucia winy, nie ze strachu, nie z wymuszania czegokolwiek na kimkolwiek, ale z tego, że po prostu będziemy wierni. I powiem wam, że jako pastorzy tego kościoła wolimy zaryzykować to, że będziecie mniej dawać na kolektę, niż to, żeby mówić wam inaczej, niż się mają sprawy w Słowie Bożym. I nie boimy się, że tak naprawdę, że tak się stanie, bo mówię wam, jestem tego przekonany, że tego uczy Pismo Święte, że jeżeli my jako Kościół będziemy wierni, to nie musimy się martwić o to, żeby ludzie będą wierni. Bo zawsze tak było, już w Starym i Nowym Testamencie, że kiedy Bóg dotyka się człowieka, kiedy Bóg czyni swoje dzieło w ludzkim sercu, to pieniądze przestają być problemem. One stają się radością, także w dawaniu. Nie wiem, skąd się wzięło to przekonanie, że Izraelitów w starożytności trzeba było zmuszać do dawania, dziesięciną czy czymkolwiek innym. Bo tak naprawdę, jak czytamy Stary Testament, to historia wygląda zupełnie inaczej. Jak pamiętacie, to przecież Izraelici, zaraz po wyjściu z niewoli egipskiej, złożyli jedyną kolektę, którą trzeba było przerwać, bo za dużo dawali. Bo już nie wiadomo było, co z tym zrobić. Kiedy znosili rzeczy na budowę przybytku pańskiego, namiotu, który miał być namiotem spotkania z Panem. Później druga historia, którą chcę zakończyć, to historia króla Dawida. Wiecie, że król Dawid nie spełnił swojego największego marzenia? Chciał zbudować Bogu świątynię, albo powiedział: nie, ty masz za dużo krwi na rękach. Ty byłeś wojownikiem i nie pozwolę ci, żebyś budował moją świątynię. Ale twój syn może to zrobić. Ale Dawid, godząc się z Bogiem, i tak zrobił tyle, ile mógł. Cały swój majątek u kresu swojego życia przeznaczył na budowę przyszłej świątyni. Zakupił materiały, wynajął architektów, przygotował wszystko. Wszystko dał Samuelowi gotowe i co więcej, zachęcił jeszcze lud do tego, żeby oni również przyłączyli się do tej zbiórki. Przekazał władzę Salomonowi jeszcze przed swoją śmiercią, po to, żeby jego syn dokończył jego marzenie. I wszystko, co miał, wszystko, co zdobył, całą swoją chwałę, cały swój dobytek przeznaczył na budowanie domu Bożego. Wierny przywódca. I wiecie, co się stało? Ludzie odpowiedzieli wiernością. I to była druga kolekta, która bez namawiania, bez budzenia poczucia winy przyniosła niesamowite rezultaty. I chciałbym, żebyśmy na koniec przeczytali modlitwę, którą Dawid wtedy wzniósł. Bo tak naprawdę to jest modlitwa wiernego ludu, wiernych przywódców Kościoła, ludzi, którzy są świadomi tego, kim są przed Bogiem i jak mają odpowiadać. Jeżeli będziecie widzieli, jeżeli jesteście gotowi, to możecie powtarzać ją ze mną. Ja będę czytał ją na głos. Twoja, Panie, jest wielkość i moc i majestat i sława i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała i w Twojej ręce jest siła i moc, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. Lecz czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary? Wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy. Pielgrzymami jesteśmy przed Tobą i przychodniami, jak wszyscy ojcowie nasi, jak cień są dni nasze na ziemi beznadziejne. Panie Boże nasz, całe to bogactwo z Twojej ręki pochodzi i Twoim jest to wszystko. Ty badasz serce i masz upodobanie w prawości, więc z szczerym sercem złożyłem w darze to wszystko i widzę, że Twój lud z radością i ochotnie Tobie składa dary. Panie Boże ojców naszych, Abrahama, Izaaka, Izraela, zachowaj po wszystkie czasy jako wyraz myśli i uczuć ludu Twego i umocnij serce ich w przywiązaniu do Ciebie. Jako Kościół naszą odpowiedzialnością jest być wiernymi i modlić się, żeby Bóg czynił swoje dzieło. I zapewniam Was, nie musimy się wtedy martwić w to, czy każdy z nas indywidualnie będzie wierny. Nie na darmo nazywamy się wiernymi Bożymi. Więc bądźmy wierni.